Odcinek powstał we współpracy z firmą TaxToday. TaxToday.pl. Kształtujemy świadomych przedsiębiorców.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o psychologii przedsiębiorców.
Nazywam się Jakub Dowgird. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie. Ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy. O rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o...
Tak jest, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Naszym gościem po raz kolejny jest Paulina Mechło, psycholog.
Dzień dobry, cześć.
Nie będę Ci już pytał o to, kim jesteś, bo jeżeli ktoś ma ochotę, to trochę o Tobie powiedzieliśmy w naszym pierwszym odcinku inauguracyjnym. Zaprosiłem Cię dzisiaj, żeby porozmawiać o psychologii przedsiębiorców, bo jesteś psychologiem, to nie jest nic odkrywczego, ale też, bo wydaje mi się, że to nie jest jakiś bardzo popularny temat. W sensie wszyscy się skupiają na efektywności, tam na finansach, na różnych rzeczach, a jakby, żeby być dobrym i skutecznym przedsiębiorcą, to ten, powiedziałbym, tą stronę psychologiczną też trzeba mieć ogarniętą, prawda?
Zdecydowanie, no proszę sobie wyobrazić przedsiębiorcę, który ma na przykład bardzo niskie poczucie własnej wartości, kompletnie nie wierzy w siebie, którego na przykład, jakby, który nie wie, dokąd zmierza, który nie wie, czego chce, który jest zagubiony, który no, jest na przykład bardzo chaotyczny, który ma taką osobowość, która na przykład no, może nie sprzyjać prowadzeniu własnej działalności na wielu płaszczyznach. Mówię o takim dosyć skrajnym przypadku, ale chcę go pokazać po to, żeby pokazać właśnie, dlaczego psychologia jest ważna w przedsiębiorczości.
A jak ty jako psycholog możesz takiemu przedsiębiorcy, który chociażby nie wierzy w siebie, pomóc?
Ja myślę sobie, że jest to bardzo wielopłaszczyznowe pytanie i tak zgodnie z moim własnym doświadczeniem, ponieważ prowadzę właśnie konsultacje z zakresu też psychologii biznesu, ale też psychologii dla przedsiębiorców, to zależy od tego, z czym konkretna osoba przyjdzie, bo może być jakby ta trudność związana z poczuciem własnej wartości na przykład i wiary z siebie może być wynikiem wcześniejszych doświadczeń, że na przykład jakiś projekt nie wypalił albo jeden, drugi, trzeci projekt nie wypalił i ja na przykład przestaję wierzyć, że to w ogóle jest możliwe. Czyli to może być coś w sumie dosyć naturalnego, że jeżeli nam kilka projektów pod rząd nie wychodzi, to że jakby czujemy się trochę niefajnie, nie? Natomiast jeżeli jakby jest to coś, co od zawsze w jakiś sposób nam przeszkadza, czyli trudno nam jest wskazać jednoznaczną przyczynę, natomiast widzimy, że to, że na przykład nie wierzymy w siebie wystarczająco, jak nam się może wydawać albo jak czujemy, może nas na przykład blokować w tym, żeby podejmować kolejne wyzwania, kolejne kroki w tym, żeby rozwijać swoją własną firmę. I w obu przypadkach jestem w stanie pomóc, czyli pomóc w tym, żeby zastanowić się, o co tak naprawdę chodzi i co być może warto byłoby zmienić, albo co można byłoby w jakiś sposób poprawić, tak żeby sprzyjało to nie tylko samemu przedsiębiorcy, ale też całej jego działalności. Więc te przykłady dotyczące poczucia własnej wartości, wiary w siebie są doskonałymi przykładami. Zwłaszcza jeżeli mamy na przykład jakieś negatywne doświadczenia. Ale też czasami zdarza się, że mamy w sobie taki duży strach, lęk przed porażką. Czyli nadarza się na przykład jakaś możliwość, jakaś okazja, gdzie na przykład spełniamy jakieś wymogi formalne i nie tylko, ale nie wierzymy, że to może być jakkolwiek możliwe. W związku z tym nie podejmujemy żadnych działań, żeby spróbować. I pracując z przedsiębiorcami też często pojawiają się tego typu wątki, czyli bardzo, bardzo, bardzo chcę, ale jest coś, co mnie jakby blokuje w tym, żeby podjąć daną decyzję i na przykład wziąć udział w jakimś ciekawym projekcie, który potencjalnie może wznieść moją firmę na wyższy poziom.
Tak się zastanawiam, powiedziałaś przed chwilą o mocnych i o słabych stronach, ale zanim ktoś się do ciebie zgłosi, to co ja mogę zrobić, żeby swoje mocne i słabe strony określić?
To jest troszkę to, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku, czyli żeby je sobie spisać w pierwszej kolejności. Spisać wszystko to, co ja sam na mój temat uważam. Drugim krokiem byłoby zapytanie znajomych osób o to, w czym jestem dobry. Albo też można napisać to, nad czym być może warto, żebym popracowała i też zapytać o to znajomych i po prostu sobie to spisać. Gorąco zachęcam do formy pisemnej właśnie tego, bo to daje nam taką możliwość spojrzenia na to wszystko, przeczytania sobie tego kilkukrotnie i takiej pogłębionej refleksji na ten temat. Czy jest tyle mocnych stron, ile sam na swój temat wypisałam, czy być może jest ich jeszcze więcej? Być może są takie, których ja sam nie dostrzegam, a widzą to inni i bardzo często tak naprawdę tak jest, bo to, w czym naturalnie jesteśmy dobrzy, to jest coś, co przychodzi nam dosyć łatwo i wydaje nam się, że to jest takie proste do zrobienia, a tymczasem nie dla każdego jest to proste. Więc warto też pytać, zbierać informację zwrotną właśnie na swój temat, taką, która będzie konstruktywna i taka, która też pomoże nam w tym, żeby samemu siebie rozwijać i poznać siebie samego lepiej.
Powiedz mi jeszcze, tak się zastanawiam, bo czy to nie jest trochę kulturowy aspekt taki, że Polacy to nie są szczególnie mocni w takim definiowaniu swoich mocnych stron, bo to uchodzi za chwalenie, a z chwaleniem to tak bywa różnie. Jest chyba trochę tak, że takie jest moje doświadczenie, trochę pracowałem na przykład z Amerykanami, że im to przychodzi łatwiej, że jak spytasz Amerykanina, w czym jest dobry, to ci powie. Jak spytasz Polaka, to ci powie, że piec to on umie, ale nie zawsze, bo się zastanawiam trochę nad tym, czy to nie jest coś takiego, o czym też jest warto dyskutować, żeby sobie żeby przezwyciężać taki problem, bo czasami jest tak, że na tych mocnych stronach mówimy, że chcemy budować bardzo wiele rzeczy, biznes podejrzewam też można, a właśnie jak te kartki usiądziesz, podzielisz ją na pół, to się okazuje, że same wady, a zalety to tak nie bardzo i właściwie to nie wiadomo, czy na pewno i czy to zaleta i czy ja to tak dobrze robię.
Jest kilka wyjść, ale dwa takie, które widzę na ten moment, to po pierwsze poszukać albo zastanowić się, czy któraś z tych tak zwanych słabych stron nie bywa mocną w jakichkolwiek momentach. A druga rzecz to skorzystać z porady, skorzystać z konsultacji z zewnętrznym ekspertem. Naprawdę psychologia jakby może bardzo pomóc przedsiębiorcom i może bardzo pomóc w tym, żeby samemu jakby zadbać o siebie na tej przedsiębiorczej drodze, żeby, ja to mówię pod ilością bodźców czasami, które napływają w momencie, kiedy rozpoczyna się prowadzić działalność. Przy tym całym chaosie, jeżeli jest to pierwsza działalność, czyli jak to wszystko ogarnąć, warto też skorzystać po prostu z porady osoby doświadczonej i takiej, która może pomóc pewne rzeczy i pewne procesy, nie tylko takie biznesowe, zewnętrzne ułożyć, ale też takie te wewnętrzne, te, które dzieją się w naszej głowie w momencie, kiedy rozpoczynamy prowadzić własną firmę. A to, co się dzieje, to tak naprawdę zależy od każdego z nas. Zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy, jakie mamy doświadczenia wcześniejsze, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorcą, na ile mamy taką osobowość, która może nas wesprzeć na tej drodze, bo też bardzo fajną rzecz powiedziałeś, że może być tak, że jakby mocna strona, jakby, że być może to jest chwalenie. To teraz wyobraźcie sobie Państwo, wyobraźcie sobie sytuację, kiedy zakładasz swoją firmę i chcesz rozpocząć sprzedaż usług. Załóżmy, że chcesz prowadzić korepetycje. I teraz idziesz na jakieś spotkanie, żeby się wypromować, albo tworzysz stronę internetową i nagle nie wiesz, co dobrego na swój temat napisać. No to pytanie o sensowność, o sens takiej działalności, tak? Jeżeli prowadzisz własną działalność, to takie słowo jest jak sprzedaż, a sprzedaż polega właśnie na tym, żeby pokazać, czym się zajmujesz, co cię w jakiś sposób wyróżnia, w czym jesteś dobry, jak możesz innym pomóc, tak? Jeżeli nie wiesz, w czym możesz pomóc, albo jeszcze nie wiesz, albo szukasz tego, to warto to wszystko spisywać.
Ja bym do tego jeszcze dodał jakby z kolei z mojej działki, czyli z działki komunikacyjnej, że zwykle o takich rzeczach, w których jesteśmy mocni, opowiadamy lepiej. Jakby to naturalnie wychodzi, mamy więcej informacji, interesujemy się. I to rzeczywiście, czy to w sprzedaży, czy w komunikacji, nie tylko jakby w kontekście biznesowym, to się rzeczywiście bardzo przydaje. No dobra, to już ustaliliśmy, do czego nam mocne strony, ale też jeżeli mam tą kartkę przed sobą, to mam tą drugą część, te słabe. I teraz moje pytanie brzmi, co ja w takim razie mogę zrobić, żeby się tych słabych pozbyć?
Pytanie, czy jest potrzeba, żeby się ich pozbywać, tak? Trudno jest znaleźć człowieka, który miałby same mocne strony. Myślę, że warto wykształcić w sobie taki umysł, który jest umysłem gotowy na rozwój. Ponieważ niezależnie od etapu, na jakim będziesz w swojej działalności, będą sytuacje, kiedy się trzeba będzie czegoś nowego nauczyć, albo warto będzie się czegoś nowego nauczyć. Poza tym, na przykład otoczenie gospodarcze się zmienia, przepisy się zmieniają. To nie jest tak, że otworzysz i już. Czyli na przykład będziesz kompetentny w obszarze związanym z prowadzeniem korepetycji z jakiegoś przedmiotu, ale poza tym dobrze, żebyś poznał na przykład chociaż podstawy księgowości, podstawy ekonomii, podstawy marketingu, podstawy tworzenia stron internetowych. Wszystkie takie rzeczy, które pomogą w tym, żeby rozwinąć swoją firmę i żeby wiedzieć, co się tak naprawdę dzieje zarówno na rynku, jak i jeżeli chodzi o ten taki obszar formalno-prawny, bym powiedziała. Ale również jeżeli chodzi o trendy, ponieważ jeżeli chcesz prowadzić korepetycje na przykład nową metodą, a na rynku pojawia się coś nowego, to jakby co z tym zrobisz, w jaki sposób też przekonasz klientów do tego, żeby skorzystali z twoich korepetycji i co im możesz jakby zaoferować takiego, co będzie spełniało ich oczekiwania i za pomocą czego będą mogli też zaspokoić swoje potrzeby w tym momencie związane na przykład z uczeniem się do jakichś egzaminów.
Bardzo mi się podoba to podejście takie, że być może nie z wszystkimi słabymi stronami po prostu trzeba walczyć, niektóre trzeba zaakceptować. Ale są też takie cechy, powiedziałbym, bardziej indywidualne. Ja ci mogę podać mój przykład. Ja na przykład byłem, może teraz jestem mniej, ale dość taki impulsywny i ekstrawertyczny. I to też na przykład w biznesowym kontekście nie zawsze jest dobra rzecz. Więc moje pytanie brzmi, czy myślisz, że z takimi cechami, które czasami po prostu utrudniają interakcje międzyludzkie, coś się da zrobić? No czy też trzeba po prostu starać się to stonować i już?
Sama świadomość tego, że tak może być, to już jest ogromny krok w kierunku ewentualnej zmiany. Ale właśnie być może, wiesz, ta ekstrawersja w niektórych sytuacjach, też taka otwartość, ekstrawersja może powodować to, że jakby chętnie poznajesz nowych ludzi, chętnie też wychodzisz do nowych ludzi, jesteś wobec nich taki bardziej otwarty, też więcej prawdopodobnie mówisz, a to też jest ważne w tym, żeby po prostu opowiadać o tym, czym się jakby zajmujesz na zewnątrz, bo jeżeli zakładasz taką jednoosobową działalność i wiesz, że będziesz jedynym ekspertem w tej firmie przez jakiś czas, to to ty jesteś tą firmą, tak? To ty jesteś tą firmą, w związku z tym firma, która jakby siedzi w kącie i nic nie mówi, nic nie robi, to nie jest jakby firma, tak? Jeżeli chcesz świadczyć jakiegoś rodzaju usługi, to dobrze, żebyś właśnie wychodził do ludzi, żebyś o tym opowiadał na zewnątrz, żebyś z ludźmi się spotykał, wymieniał wiedzą, doświadczeniami, ponieważ jakby tylko wtedy jest szansa na to, że zbudujesz taki kapitał relacyjny.
No to zrobić w takim razie w takiej sytuacji, jeżeli ja naprawdę chcę założyć firmę, mam na to jakiś dobry pomysł, ale jestem osobą nieśmiałą. No bo jakby to z tego, co powiedziałeś, wynika, że ta wiara w siebie jest istotna, żeby być przedsiębiorcą. To co w takim razie, co mogłabyś doradzić komuś, kto ma naprawdę super pomysł, nawet wie jak go zrealizować, tylko ten właśnie aspekt sprzedażowy, jak to powiedziałaś, po prostu sprawia mu ogromny dyskomfort.
No i tutaj wchodzimy trochę w taką tematykę współpracy z innymi ludźmi, którzy są dobrzy w tym, co robią. Jeżeli twój pomysł został zweryfikowany, masz konkretne przykłady na to, że jest to świetny pomysł, jednocześnie masz pełną świadomość tego, że no nie będziesz dobrym sprzedawcą, to poszukaj kogoś, kto nim jest, tak? To zaproś do współpracy osoby, które się na czymś znają, które ciebie uzupełnią i które pozwolą tobie na to, żeby zająć się jakby tym, w czym ty jesteś dobry, a żeby one zajmowały się czymś innym. Dlatego też właśnie tak ważne jest to, żeby nawet jeżeli jesteś nieśmiały bardzo, to po pierwsze, żeby być może też nad tą nieśmiałością popracować, ale też, żeby zastanowić się w twoim otoczeniu, czy być może jest ktoś, kto mógłby ci w jakichś obszarach twojej działalności pomóc, bo to też nie jest tak, że wszystko musisz robić sam. To bym powiedziała, że jest wręcz niewskazane, bo ważne jest to, żeby też budować zespoły. Jest to duża sztuka, natomiast kilka osób z pomocą zespołu można dużo więcej zrobić i też bardziej siebie rozwinąć, ale przede wszystkim dać szansę swojej firmie większą na powodzenie.
To jeszcze na koniec chciałem cię spytać o jedną rzecz, no bo jest pewnie ileś tam gałęzi psychologii, ja nawet nie jestem w stanie ich jakby umysłem ogarnąć, to moje pytanie brzmi, co cię natchnęło, żeby zająć się akurat psychologią biznesu?
Po pierwsze własne doświadczenia, po drugie też ekonomiczne, między innymi ekonomiczne studia doktoranckie, które ukończyłam. Ale tak myślę sobie, że też taka moja dosyć taka przedsiębiorcza natura. Ja bardzo lubię kreować, zmieniać, lubię tworzyć, ale jednocześnie też jestem dosyć analityczna i jakby te wszystkie cechy sprawiły, że jakby też i tworzę własną firmę, piszę książki, ale też współpracuję z różnymi zespołami też przedsiębiorczymi i też, czego jesteś dowodem, inspiruję do tego, że jeżeli o czymś marzysz, to po prostu zacznij to robić.
To prawda, to jest prawda i rzeczywiście muszę powiedzieć też, że dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ja się też chyba dość późno spotkałem z czymś takim w ogóle, że biznesmen albo że przedsiębiorca może albo powinien raz na jakiś czas do psychologa pójść. Zastanawiam się jeszcze właśnie w tym kontekście, czy nie jest też trochę tak, że w Polsce jeszcze właśnie taka idea, powiedziałbym, konsultacji z psychologiem, czy to biznesu, czy z coachem, to jeszcze nie jest standard. Znaczy ludzie też te cały czas traktują tak, że do psychologa to człowiek idzie, jak ma jakiś taki naprawdę problem ciężki, a to nie jest coś takiego, nie wiem, tak jak z samochodem raz na jakiś czas warto jest pojechać do mechanika, żeby sprawdził, czy wszystko gra, to dokładnie tak samo może zrobić czy przedsiębiorca, czy każdy z nas po prostu z psychologiem po to, żeby sprawdzić, czy tam jakaś śrubka się nie poluzowała, że tak powiem.
Myślę, że taki zewnętrzny obserwator, taka zewnętrzna pomoc, zewnętrzna osoba, która może też podpowiedzieć pewne rzeczy, ale też spojrzy na nas, na nasze działania, naszą firmę z zewnątrz, takim zupełnie świeżym okiem, bo to jest też ważne. To jest zawsze ogromna wartość i też sama korzystam z usług i coachów, i psychologów też po to, żeby właśnie na przykład poszerzyć swoją perspektywę patrzenia na pewne rzeczy, bo często bywa tak, że my jako przedsiębiorcy na przykład za bardzo się na czymś zafiksujemy, na jakimś problemie, a tymczasem okazuje się, że sposobów rozwiązania tego problemu jest tak naprawdę całe mnóstwo i jeszcze więcej, albo co się czasami okazuje, to wcale nie jest problem, on leży gdzie indziej, albo go nie ma, albo nam się wydaje, że to jest jakiś problem, więc ja sobie tak myślę, że wartość przede wszystkim jest w tym, że jakby masz osobę z zewnątrz, która może ci powiedzieć, jak pewne rzeczy widzi, jak można byłoby coś ewentualnie usprawnić. To może być, ja to nazywam i też słyszę od moich klientów, taki towarzysz inspirator trochę tego, co się dzieje na przykład albo w firmie, albo bezpośrednio u właściciela firmy, albo u kogoś, kto piastuje też różnego rodzaju stanowiska w firmie. Więc tak naprawdę myślę sobie, że pod tym kątem warto. I też powiedziałeś, że jakby tutaj każdy powinien. Ja sobie myślę, że to też nie jest dla każdego, czyli taka konsultacja, bo też nie wszyscy tego potrzebują, ale jest duża grupa przedsiębiorców, co mnie niezwykle cieszy, coraz większa, która widzi w tym sens i widzi potrzebę w tym, żeby tak naprawdę zadbać o swoją własną psychikę, o to, żeby była silna, żeby była mocna, bo jak słyszałam wielokrotnie od moich klientów, że zależy im przede wszystkim na tym, żeby mogli z powodzeniem prowadzić swoją własną firmę, to znaczy, żeby byli po prostu w kontakcie ze sobą, z innymi, żeby na przykład, gdy odnoszą fenomenalne sukcesy bardzo szybko, żeby jakby też przypilnować im w tym, jak to się brzydko nazywa, żeby woda sodowanie nie odbiła do głowy, tak? Czyli żeby też pomóc w takiej adekwatnej, bym powiedziała, ocenie rzeczywistości, ale też żeby po prostu w momentach, kiedy na przykład jest trochę trudniej, żeby zastanowić się krok po kroku, jak z tego wyjść. Bo ja sobie myślę, że zdrowa firma to są zdrowi ludzie. Nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. To są osoby, które w sposób zdrowo się komunikują. Tak, to są osoby, które jakby budują fajne zespoły. To są osoby, które widzą, jeżeli dzieje się coś niepokojącego, to są w stanie adekwatnie wcześniej zareagować. Ale też taki pomocnik zewnętrzny, taki konsultant zewnętrzny właśnie pomaga w tym, żeby spojrzeć właśnie świeżo na pewne wyzwania, na pewne plany, które są na to, w jaki sposób i jak można byłoby rozwinąć swoją firmę właśnie nie tylko z punktu widzenia samego twórcy, przedsiębiorcy, właściciela firmy, ale też z punktu widzenia całej działalności, bo te obszary, o których rozmawiamy, one się na przemian przenikają i są to tak naprawdę tematy na kolejnych 10 odcinków.
Które nie wykluczam, że powstaną, bo tak, ja mam też takie poczucie, że im więcej rozmawiamy, tym więcej się tam gdzieś drzwi otwiera, więc być może jeszcze cię będę gnębił w jakichś innych tematach, ale myślę, że to jest też dobry moment, żeby tu postawić kropkę. Mm. To był 4. odcinek podcastu Pogadajmy o. Bardzo ci serdecznie, Paulina, dziękuję.
No, dziękuję.
Wam również, jak zwykle, dziękuję bardzo za to, że byliście z nami. Zapraszam Was serdecznie na naszą stronę internetową www.pogadajmyo.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje o podcaście i wszystkie archiwalne odcinki. Odcinki znajdziecie też na wszystkich możliwych, na których udało mi się zamieścić, platformach dystrybucji podcastów. Oczywiście na Spotify'u, w Apple Podcast i w Google Podcast również. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to standardowo zachęcam, żeby go subskrybować i żeby go wysyłać do innych. Niech nas będzie jak najwięcej. W końcu również dlatego to robię, że chciałbym, żebyście mieli z tego jakąś korzyść, żebyście nas słuchali. Mhm. Znajdziecie nas na wszystkich mediach społecznościowych, na Facebooku Pogadajmy O, jakby fanpage, na Twitterze @pogadajmy o pisane razem, na Instagramie Pogadajmy O podcast. Możecie też do nas pisać na mail kontakt@pogadajmyo.pl. Także milion możliwości, żeby dać znać, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Ja to też bardzo chętnie przyjmę. Jak zwykle nasz podcast został wyprodukowany przez Black Cloud Media. Black Cloud Media. Sound is our thing. Let us make it yours. Podcast and audio production. I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.